porozmawiamy o kinie science fiction przy okazji filmu Twórca.
When the war started, they protected me.
Ten film, jeśli chodzi o technikę zdjęciową, jest absolutnie za 5 zł.
Tytuł tego filmu pierwotnie miał być inny, tylko Disney go zmienił. Wiesz, jak miał brzmiać ten tytuł?
Daję.
Prawdziwa miłość.
What's heaven?
It's a peaceful place in the sky.
Pastwimy się na końcu, czy już mogę?
Masa tego samego.
Chat GPT, który absolutnie nie jest niczym kreatywnym. To na ciebie wypluła właśnie taki scenariusz.
My powinniśmy być szczęśliwi, bo to znaczy, że my nie stracimy pracy.
Let's make movies.
Cześć, Tomeczku.
Cześć, Jurek.
Co tam u ciebie?
Całkiem spokojnie.
Jak nowy rok?
A no tak, bo to pierwsze nagranie w nowym roku.
No właśnie, właśnie. W ogóle obchodzimy już 3 lata razem w tym podcaście. Słuchaj.
To jest akurat prawda, tak. 32 odcinek tutaj sobie nawet zapisałem.
Tak.
Średnią mamy średnią.
No, słuchaj, no tak, ale myślę, że oprócz filmu, o którym będziemy dzisiaj rozmawiać i zaraz o nim powiemy więcej, to uczcimy tą naszą 3. rocznicę bycia razem konkursem.
Minutą ciszy.
Nie, konkursem, moi drodzy. Będą do wygrania plakaty oraz bilety na seans filmu Chłopiec i Czapla. Ale o tym dowiecie się w dalszej części odcinka. A o czym dzisiaj, Tomek?
No więc tak, jeżeli ktoś uważa, że Hollywood zjada swój ogon, że w Hollywood już nie powstaje nic oryginalnego i generalnie wszystko jest wtórne, no to to jest film dla niego.
Okej. No, może nie byłbym tak brutalny, ale myślę, że ogólnie dzisiaj porozmawiamy o kinie science fiction przy okazji filmu Twórca, który dostępny jest na streamingu na Disney+. Słuchaj, skoro rozmawiamy dzisiaj o kinie science fiction, to mam do ciebie jedno proste pytanie. Kino science fiction, co lubisz właściwie ten gatunek? Coś ci przychodzi do głowy, kiedy o nim myślisz? Masz jakieś swoje, powiedzmy, 3 ulubione filmy, czy właściwie lubisz oglądać dramaty?
No i widzisz, zacząłeś, mam dla ciebie proste pytanie. To jest w ogóle najtrudniejsze pytanie, ponieważ science fiction to jest mój jeden z najbardziej ukochanych gatunków. I ta miłość trwa od dziecka i nigdy się nie skończy. Dlatego też nie jestem w stanie ci powiedzieć nawet 3 tytułów, bo bym po prostu wymieniał chronologicznie wszystko, co najlepsze w science fiction. Po prostu.
To z miliona poproszę 3.
Moon, Blade Runner, Terminator. Proszę.
Dziękuję. A u mnie jest Blade Runner, Odyseja Kosmiczna, no i Gwiezdne Wojny, chociaż tak naprawdę Gwiezdne Wojny do końca science fiction nie są. To jest raczej właśnie takie... Ale można to trochę tak zakwalifikować. No.
When the war started, they protected me. Took better care of me than humans would have.
Not people, Maya. It's just programming.
Skoro rozmawiamy dzisiaj o Twórcy, to właściwie trochę się to łączy z Gwiezdnymi Wojnami, ponieważ reżyserem jest Gareth Edwards, który zrobił jedną z nowych części Gwiezdnych Wojen. Właściwie to nie jest główna trylogia nowa, ani jedna, ani druga, bo mówię o filmie Wodr 1.
The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy.
Dla mnie Wodr 1 był no właściwie przełomem w tych nowych częściach Gwiezdnych Wojen i właściwie takie to jest taki film, jaki ja chciałem dostać. To znaczy w odpowiedniej dawce nawiązuje do starej trylogii, jest pełen mroku, nawet jest mroczniejszy niż Imperium kontratakuje i właściwie...
No jest najmroczniejszy.
Jest najmroczniejszy. No i właściwie to na podstawie Łotra 1, trochę tego klimatu, potem powstał Andor, którego Gareth Edwards nie reżyserował, ale klimat jakby...
Ale scenarzysta jest ten sam.
Tak. Podejście jest takie samo. Właściwie chyba wydaje mi się, że Gareth Edwards ma taki swój unikalny styl wizualny tak naprawdę, który rzeczywiście bardzo w takich jego filmach widać, bo tak naprawdę przy twórcy to właściwie to, co mnie najbardziej jakby zachwyca w tym filmie, to są zdjęcia i ten klimat taki kinowy. Nie wiem, jak ty na to patrzysz. Znaczy w tym sensie, że wiesz, jak omawialiśmy jakiś czas temu duchy Inisherin, to tak jak jeden z naszych słuchaczy napisał, film mu się nie podobał, ponieważ jest teatralny. I oczywiście można się z tym zgodzić. No tak. Natomiast rzeczywiście filmy Garetha Edwardsa i twórca też, to jest jakieś kinowe doświadczenie. No ja na przykład widziałem ten film w IMAX-ie i zrobił na mnie wrażenie, chociażby ze względu na jego legendę zdjęciową, że film powstał na małej kamerce FX3, która no, kosztuje...
Którą możecie kupić w MediaMexpert albo w MediaMarkt.
Tak, dokładnie. No i kosztuje 16 tysięcy złotych tak naprawdę. I to żeby
20.
No wiesz co, sprawdzałem. Kosztuje 16.
Ja przed sekundą 20.
Tak? No widzisz, no to tak. podeślę ci lepszą cenę, nie? No i właściwie to jest taka skala, że film, który miał 80 milionów budżetu, powstał na sprzęcie, który był warty 40 tysięcy złotych tak naprawdę. Dla porównania mniej więcej tyle kosztuje wynajęcie Sony Venice na jeden dzień tak naprawdę z kompletem obiektywów.
No możliwe, tak. Nie, no tak, ten film, jeśli chodzi o technikę zdjęciową, jest absolutnie za 5 zł, to się zgadza. Ja się tylko odniosę do tego, co powiedziałeś wcześniej. Mhm. Tak, ten reżyser zrobił absolutnie moim zdaniem jedną z najlepszych części Gwiezdnych Wojen, jak nie najlepszą, ponieważ ona jest odarta z tej, ona jest dorosła, takim w cudzysłowie dużym, czyli jest właśnie mroczna, jest brutalna, brudna, no pełna mroku. I tak, zgadzam się absolutnie z tym, że Gareth Edwards ma swój wizualny styl, który moim osobistym zdaniem czerpie z dobrych wzorców. W sensie on się uczył science fiction, widać, od Camerona. Just one of those things managed to wipe out my entire crew in less than 24 hours. And if the colonists have found that ship, then there's no telling how many of them have been exposed. Look at me. Where are they? Który bardzo, z racji tego, że był kiedyś scenografem wcześniej, zanim był reżyserem, bardzo dbał o to, żeby wizualnie filmy jego były jak najbardziej realne, że tak mniej więcej może wyglądać przyszłość. Bo właśnie mamy troszeczkę tak, że w tej naszej kulturze science fiction jest takie czyste, sterylne, takie nowoczesne, nie? A i Gareth Edwards, i Cameron zawsze troszeczkę rdzy tam dodają. Nie? Jakby te filmy są w scenografii, w zdjęciach, są bliższe sposobu takim właśnie lekko zabrudzonemu opowiadania i to jest właśnie, tak jak mówię, najczęściej widoczne w scenografii, w kostiumach, że to nie jest takie sterylne, komputery są lekko poobijane, statki są odrapane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak, on absolutnie, jeśli chodzi o Garetha Edwardsa, on umi, tak, on to umi, on ładnie tworzy te
światy. On to umi.
I to był, on to umi, ale chyba tylko to.
Widać tutaj rękę przyłożenia do scenografii. No ja myślę, że to jest kolejny atut tego filmu, bo dużo filmów science fiction, wiesz, powstaje teraz tak naprawdę w studiu. I oczywiście technika poszła do przodu, to już nie jest green box, green screen, tylko to są, wiesz, to są wielkie ekrany LED-owe, w których jest wyświetlana grafika z serca Unreal. Tak naprawdę. No i to robi wrażenie tego. Pierwszym takim przykładem był Mandalorian. No ale tutaj tak naprawdę ten film ma bardzo dużo ciekawych, intrygujących przestrzeni, no bo zdjęcia, wiesz, odbywały się w Tajlandii, w Japonii, w Indonezji, w Nepalu, w Kambodży i rzeczywiście muszę przyznać, że to stworzyło pewien świat tego filmu, bardzo wizualny. Zresztą też jest dużo takich rzeczy, które to dodaje temu filmowi, no bo jest tutaj ewidentny, wiesz, konflikt między światem zachodu a wschodu. I tak naprawdę, tak, i tak naprawdę ta scenografia tworzy to, że to jest realistyczne, że ty nie czujesz tej gumy takiej, przynajmniej ja jej nie czuję, wiesz, efektów specjalnych, jak właśnie z ostatniej trylogii Gwiezdnych Wojen, kiedy czułeś po prostu tą grafikę komputerową, która aż się wylewała z ekranu i to tak, w ogóle cię wyrzucało z tego filmu.
Wiesz, on to przede wszystkim bardzo sprytnie robi. Tak już wspomniałeś, on to zrobił na kamerze za bagatela od 16 do 20 tysięcy złotych. To naprawdę, to jest za 5 zł. Ja wiem, że ta kwota pewnie naszym widzom robi wrażenie, na naszych widzach robi wrażenie, ale uwierzcie nam, kamery filmowe to są zdecydowanie droższe rzeczy. No i tak jak mówimy, to można kupić w każdym Media Expert, w MediaMarkcie sobie można zamówić, bo pewnie na półce ich nie ma, ale one są tam dostępne. Więc on użył kamery, która jest niezwykle tania. Jeżeli ktoś zwrócił uwagę i oglądał to na dużym ekranie albo przyjrzał się na swoim tablecie lub laptopie, to kolor korekcja tego filmu dużo pomaga tym efektom.
To prawda, zresztą też czuć tam straszne ziarno, nie, w tych zdjęciach. Ja dawno nie widziałem filmu, który jest tak zaziarniony, jak ten.
I to jest specjalnie zrobione. To jest specjalnie zrobione. To nie jest efekt, tak, ta kamera nie gra. Ja już miałem przyjemność pracować z materiałem z tej kamery. Ta kamera tak nie gra. Tam nie ma takiego ziarna. To jest czysty, cyfrowy, dość krystaliczny obrazek. Więc to jest po prostu narzucony efekt podczas kolor korekcji, który, że tak powiem, dodaje tej patyny tym wszystkim efektom i scenografii. Żeby ona nie wyglądała tak plastikowo i tak sztucznie, nie?
Ale na pewno, tak, wiesz, siłą też tego filmu, oprócz tej kamery, jest oszczędność używania światła. I tutaj ja naprawdę, wiesz, czułem się tak, jakbym mógł sobie wyjąć kadry z tego filmu i pójść na wystawę do Muzeum Narodowego i sobie popatrzeć na te zdjęcia na ścianie. One mnie totalnie, wiesz, uspokajały. Totalnie jakby ta oszczędność tego światła, że gdzieś w drugim planie są poukrywane małe światełka LED-owe, które coś tam oświetlają i powodują, że twój wzrok jakby, oprócz tego, że oczywiście dobrze skupia się na aktorach, to jeszcze rozgląda się po całej przestrzeni i ona nie jest, wiesz, w takim stopniu, że ona mi przeszkadza, tylko jest jakaś taka kompatybilna z tą całą kreacją aktorską, nie? To mi się bardzo podobało. Nawet takie proste sceny, wiesz, jak scena nad basenem, kiedy wojskowi przekonują Joshua do tego, żeby ruszył na misję, to jakby użycie takich prostych zabiegów, i to też zwróćcie sobie uwagę a propos tego, że filmy często są świecone w dwóch tonacjach, w tym wypadku to jest pomarańczowy i niebieski, no to tamta scena na przykład jest nad basenem i ja się zastanawiałem, jest taka poświata, wiesz, na ludziach, czy oni to osiągnęli dodatkowymi światłami LED-owymi, czy jak to jest zrobione. Nie, okazuje się, że oni w ogóle pod wodą w tym basenie zaświecili po prostu dodatkowe światła, które jakby wybiły tą, wiesz, barwę, tą barwę basenu po prostu na twarzach, nie? Mhm. I ten film jest totalnie tak zrobiony. Zresztą nie jest to przypadek, bo styl tego filmu, jeżeli chodzi o świecenie i kolory, bardzo mocno nawiązuje do Blade Runnera, tego oczywiście pierwszego Scottowskiego.
No i do drugiego również, czyli 2049, nie? Ale, no
tak, tak, ale to ziarno, które jest dodane, to właśnie uderza w te filmy typu lata 80. bardzo mocno, nie?
Tak, tak, bardzo mocno. To jest prawda. No i tu chyba koniec superlatywów, jak ode mnie. If only you could see what I've seen, Pastwimy się na końcu, czy już mogę?
Nie, no właściwie zaraz do tego przejdziemy. Skończmy tylko temat tych zdjęć, no bo wiesz, Greg Fraser robił zdjęcia, no to jest facet, który jest odpowiedzialny między innymi za Dune, nie?
No tak, tak. To kolejny, który umie.
Tak, tak. No to się dziwię akurat, wiesz, bo to są naprawdę bardzo dobre zdjęcia, że...
Ale czemu się dziwisz? No?
Nie, dziwię się, że nie ma nominacji, nie, za te zdjęcia. One naprawdę jakby... A. One naprawdę są
tak
dla
dobre?
Mnie... Tak, dla mnie tak. Ja osobiście żałuję. Okay. No ale masz rację. Poza tym, że ten film ma takie, wiesz, doświadczenie kinowe, że naprawdę ładnie się te obrazki ogląda, dobrze się tego słucha, no to jakby jest, wiesz, jesteśmy wiele lat po filmie AI, nie? Stevena Spielberga.
To create an artificial being has been the dream of man since the birth of science.
I propose that we build a robot who can love.
A child substitute mecha.
Dokładnie 23 lata.
No dokładnie, bardzo, bardzo długo. I od tego czasu, kiedy AI w tamtym okresie było fikcją, teraz jest rzeczywistością. I właściwie tak. Ja chciałbym takiego filmu, który dyskutuje z tym, czym to AI dzisiaj jest i czym może być.
No i widzisz, dotykasz sedna tego, czym jest w ogóle gatunek science fiction. Gatunek science fiction oprócz najczęściej nam się kojarzy z kosmosem, prawda? Z jakimiś podróżami.
Interstellar na przykład.
Gwiazd, Interstellar, dokładnie. Ale gatunek science fiction sam w sobie zawiera tą taką pułapkę naszych lęków. Nie? Najlepsze kino science fiction to zawsze było odzwierciedlenie lęków naszych ludzkich o przyszłości. I tu masz absolutnie rację, ten film powinien grać rolę tego, czym jest dzisiaj lęk o sztucznej inteligencji, która od paru lat bardzo mocno wtargnęła w nasze życie. I zupełnie ten film nie spełnił tych warunków. Zupełnie, mało tego. On jest straszliwą kopią, kalką, nie, nawet nie kalką, on jest po prostu kopią bardzo dużej ilości filmów z przeszłości. I mam takie poczucie, i teraz właśnie troszeczkę...
No dawaj, właśnie czekałem, kiedy do tego dojdziesz, bo to jest mój ulubiony motyw, jakby do wiesz, dzisiejszej rozmowy, bo tak naprawdę chciałbym, żebyśmy się właśnie pobawili w znajdowanie tych filmów.
Okej, to jest dla mnie bardzo proste, wiesz, no jakby wolność dla robotów. Blade Runner, pierwsza część, czyli film z 1982 roku. Kolejna część Blade Runnera 2049 z 2017 roku. Wojna ze sztuczną inteligencją, wszystkie Terminatory.
Tak,
84, skupmy się na dwóch pierwszych, czyli Terminator i Terminator 2 Dzień Sądu, czyli filmy z 84 roku i 91 roku. AI Stevena Spielberga z 2001 roku. I to są takie bazowe filary, na których oni stworzyli twórcę. I teraz po pierwsze.
A poczekaj. To jak tu jesteśmy, to ja się pobawię trochę dalej, bo dla mnie to nie tylko są klisze z science fiction, ale w ogóle z całego kina mainstreamu, rzucę tylko kilka i właściwie fajnie, jeżeli wy też się pobawicie i napiszecie do nas na naszych mediach społecznościowych, co żeście tam znaleźli.
To jeszcze, jeden film dodam.
No.
Proszę, ja tylko jeszcze jeden film dodam. Wizualnie i na przykład pomysłem na Azję i fotografowanie tej drogi w dół rzeki, to czas apokalipsy. Jak w mordę strzelił. Po prostu tam są nawet kadry podobne, nie?
I love the smell of napalm in the morning. Ja widzę tutaj, uważaj, ostatniego samuraja z Tomem Cruise'em.
Tak.
Z dwóch powodów. Jest mało wojna tego, nawet wschodu z zachodem. Nawet jest ten sam aktor, Ken Watabe, który gra tutaj jedną z postaci i to dosyć ważną. Tak naprawdę, to jest to. Jest tak naprawdę The Last of Us, no bo masz faceta, który musi się opiekować dzieckiem i tak naprawdę doprowadzić go w ręce systemu, po czym okazuje się, że ten system jest zły i nasz bohater zmienia zdanie i zaczyna to dziecko ratować. Jest tak naprawdę też Wolverine, no bo masz wątek dawnego weterana, który jest zgorzkniały życiem tak naprawdę i nie widzi swojego celu i rusza na misję.
Logan, you still have time.
Tą opiekę tak naprawdę, w tym sensie, że zawodowy morderca opiekuje się dzieckiem, to jest jak z bicia strzelił Leon Zawodowiec. Jakby na to nie spojrzeć, tak. Nie? To też jest dokładnie ten klimat. Więc tak naprawdę tu jest masa tego samego wrzuconego jakby do... Jakby to powiedzieć, do wirówki. No i pytanie, czy jak wirujesz, czy nawet niech to będzie sokowirówka, to czy ten sok, który dostajesz na końcu, jest strawny? Dla mnie nie jest. I to jest zasadniczy problem tego filmu.
No nie, jest tam jeszcze, ponieważ... wiesz, właśnie ta, pod,
Ja uwielbiam, wiesz, to jak easter eggi, że są jakieś cytaty, poukrywane elementy z innych filmów, tylko to musi być, wiesz, na zasadzie cytatu, a nie na zasadzie jądra filmu.
Tak, nie? Wiesz, to tam jeszcze trzeba by znaleźć, wiesz, wszystkie filmy drogi rodzica z synem, z dzieckiem, wiesz, od Papierowego Księżyca po, nie wiem, coś jeszcze, jakby przez całą jakby historię kina. I to są właśnie po prostu oni, i teraz tak, jak w ogóle... Ten film, w przeciwieństwie na przykład do Terminatora, który opowiada nas, że Skynet nas zabije, to z fabuły bardzo szybko wynika, że ów wybuch jądrowy, który doprowadził do wojny ze sztuczną inteligencją, jest błędem programowania, a nie zamierzonym działaniem AI, tak jak to miało miejsce właśnie w Terminatorze, że Skynet stwierdził, że trzeba odstrzelić ludzkość.
Dobra, no to zadam tylko pytanie, i co w związku z tym? Tak naprawdę.
Czekaj, do czego dążę. Bo okay. Jakby jest zmieniona jakby proporcja. To jakby AI jest uciskane przez ludzi i troszeczkę bardziej identyfikujemy się z AI niż z ludźmi. To jest rzadka kombinacja. Ale jeśli chodzi
Znasz ją z AI, nie? Spielberga.
Dokładnie, znasz ją z AI Spielberga, dokładnie
to
tak.
To jest podciągnięte pod mit Pinokia i dzięki temu to tak działa, nie?
I'm a boy. The blue fairy made Pinocchio into a real boy. She can make me into a real boy. I must find her. I must become real.
My tutaj też nie odkrywamy Ameryki, w tym sensie, że jakby masa filmów opiera się na mitach, nie? Wiesz, no jest Joseph Campbell, tak, i jego książka Bohater o tysiącu twarzy.
To sobie
możecie przeczytać, jeżeli chcecie zobaczyć, jak w kinie funkcjonują bohaterowie oparci o mitologię i pewnego rodzaju archetyp. To nie jest nic nowego, tylko że jakby...
To jest Biblia.
Tak, to jest Biblia, tylko ta książka i każda książka o scenariuszu uczy o tym, że musi być rama, ale kino zaczyna się dopiero wtedy, kiedy ty bierzesz z tej ramy, co jest najlepsze do twojej historii, i dokładasz coś swojego. A tu nie ma
dobra,
nic
to jak
swojego,
już idziesz
nie?
w tą stronę, dokładnie, to jak idziesz już w tą stronę, to słuchaj, w ogóle tak, absolutnie 100% racji, bo wiesz, ci, którzy właśnie twierdzą, że w kinie science fiction nie ma już niczego odkrywczego, nie mają racji, ponieważ nawet jeśli weźmiemy Nowy Początek, Arrival, tak, gdzie jakby główny korzeń filmu, główny pomysł filmu o tym, że przylatują obcy i mówią ludzkości, żeby się ogarnęła, to pomysł stary jak świat, to już wiesz, dzień, w którym zatrzymała się Ziemia, nie? Tylko w to jest włożona jakaś postać, która przeżywa coś, co powoduje, że nam zależy i na jej podróży i nie wiem, identyfikujemy się z tą postacią. There are days that define your story beyond your life. A tutaj właśnie przez to, że te kalki, te kopie, te wykopiowania, te pomysły są, one są bez duszy. One są absolutnie bezduszne. To jest
znaczy,
kopia.
Tak, bo one są, wiesz, Tomek, zobacz, one są zupełnie niewykorzystane, bo tak naprawdę, jak już jesteśmy przy mitach, to przecież to jest mit o Chrystusie, nie? Ten film to jest mit o Chrystusie. Zresztą jest film, jest tytuł twórca, nie? No ale Nimrata jest tą postacią, która jest jakby bogiem, twórcą, wiesz, twórcą sztucznej inteligencji, tak? No i co jest ciekawe, jest tutaj też Jezus Chrystus, czyli Alfi, tak? Dziewczynka, która jest tworem sztucznej inteligencji i na końcu okazuje się, że ma być zbawicielem dla swojego gatunku, tak?
Nie, dla obydwu gatunków.
No dla obydwu gatunków, no tak, ale jest to ciekawe, że właściwie jest to mit feministyczny teraz, nie? No bo Bóg jest kobietą i Syn Boży też jest kobietą. Tylko pytanie jest takie, właściwie wiesz,
tego
znowu.
Nawet nie doszukałem. Ale... ja się to śmieję, bo tylko, to już chyba jest doszukiwanie się.
Nie, jest doszukiwanie, bo to tam jest, to jest fakt. Tylko pytanie znowu jest takie, pytanie jest inne. Co to daje tej historii?
Nic.
Znaczy, co to daje tej historii, że jakby bohaterką jest kobieta, i zbawicielem jest kobieta, można by byłoby tym fajnie zagrać, nie?
Ale nic to nie daje. Właśnie dlatego, wiesz, o czym, do czego w ogóle, jaki, co mi w głowie zaświtało, że ten film jest tak zły, jest tak źle napisany, że mam wrażenie, że scenarzysta i reżyser zabawili się z czatem GPT. i wpisali taką długą komendę na zasadzie stwórz mi opowiadanie, w którym będą zawierały się elementy walki ludzkości ze sztuczną inteligencją, w której jest motyw zbawiciela, uciśnienie jest po stronie sztucznej inteligencji, to ludzie opresyjnie traktują sztuczną inteligencję i jest motyw zagłady. I ChatGPT, który absolutnie nie jest niczym kreatywnym. To jest wyszukiwarka, która w bardzo szybki sposób łączy ze sobą różnego rodzaju elementy i o ile nie narzucisz jej stylu, w którym ma ci wypluć to opowiadanie, na przykład powiedzmy Stanisław Lem, to ona ci by wypluła właśnie taki scenariusz.
No tak, wiesz, no bo... Ale to jest świetne porównanie, Tomek. To jest świetne porównanie, dlatego że
bo
właśnie...
ten film wygląda, jakby właśnie był stworzony przez ChatGPT.
Tak,
to jest niby wszystko ładne,
emocje,
tylko jest bez duszy.
Tak, który nie tworzy nowych rzeczy, no bo jakby tworzenie wynika z jakiegoś doświadczenia, emocji i tak dalej, to jest tak naprawdę jakaś synteza wielu rzeczy, nie?
Dokładnie, dlatego mówię.
Z drugiej strony to było... rzucę ci patrz, taki temat. My powinniśmy być szczęśliwi, bo to znaczy, że my nie stracimy pracy, bo zawsze będziemy
ale
potrzebni
absolutnie
do tego,
nie stracimy
żeby
pracy,
opowiadać
bo
dobre historie, nie?
Oczywiście ja żartuję, bo nie wiem, czy w ten sposób powstał ten scenariusz.
Nie, no jasne, to jest grubą kreską, gruba kreska, tak. Duża ironia i wiesz, nie?
Ale wiesz,
ale analogia jest trafna.
To jest straszliwie smutne, że my rozmawiamy o tym filmie pod kątem finansów, że jest tylko za 80 baniek, czyli za połowę budżetu Dune'y i Blade Runnera i że się da. No da się, że właśnie przez to jest nowy sposób realizacji, bo tanią kamerą, przez co też jakby zupełnie inny sposób realizacji efektów, że można taniej, można lepiej i można to wypluć do kina typu IMAX. No da się. Tylko co za tym idzie? Nic, bo ten film jest smutnie do dupy, no po prostu.
No, no dobra, ale to poczekaj, bo tak moglibyśmy zakończyć i w sumie co wam, nasi drodzy słuchacze, z tego odcinka tak naprawdę? Dwóch gości ponarzekało, powiedziało, że film jest zły, koniec tej historii.
No, nie, tam jest kilka dobrych rzeczy.
To jakby niewiele, nie? Natomiast jakby zacznijmy to rozbierać trochę głębiej. Po pierwsze skupmy się na tym. Zobacz, kiedy wyszedł pierwszy Blade Runner, to przecież to było też fiasko finansowe. No jakby twórca 80 milionów budżetu, 108 milionów zarobionych, nie? No to totalnie ten, wiesz, film się nie zwrócił, nie? Jak oglądasz dzisiaj, a Blade Runnera powstało chyba z 5 różnych wersji montażowych, zanim Scott w ogóle dojechał
pięć?
Tutaj. Final. To w ogóle mi przypomina ten cudowny kubek, wiesz, montażysty, nie? Kiedy jest final project, I hate my life, nie? Wiesz, to ja powiem ci niechcący, ostatnio na HBO natrafiłem na jedną z wcześniejszych wersji, wiesz, z tą offem. Ona jest z narracją po prostu, ona jest nie do oglądania, nie? Jak ja kocham ten film, to ja nie byłem w stanie 10 minut wytrzymać, nie?
Czy to jest ta wersja, która kończy się, że oni lecą nad oceanem i...
Jakoś tak, znaczy nie wiem, bo ja nawet nie dojechałem aż tak daleko, ale jakoś tak, nie? No była też piękna wersja z jakimś jednorożcem, który nie wiadomo dlaczego się pojawił. Pamiętasz to, nie?
A było.
Tak.
No tak, tych wersji powstało w cholerę dużo. Znaczy, do czego dążysz? Myślisz, że ten film za 10 lat albo za 20 będzie kultowy?
No właśnie.
Bardzo odważna teza.
Ja nie mówię, że tak będzie, ale zastanawiam się, bo wiesz, jakby świat jest przewrotny. Tylko o Blade Runnerze zawsze chodził jakiś mit, nie? Że ten film warto zobaczyć, że może nie jest najlepszy, ale jakby jest ciekawy, bo jest filmem noir osadzonym, wiesz, w science fiction. Tutaj właściwie jak patrzę na twórcę, to jedyną legendą tego filmu jest ta kamera, którą wszyscy się zachwycają. Nawet jak, kurczę, chcesz kupić te obiektywy KOWY 75 mm, to jest napisane w każdym ogłoszeniu, to są obiektywy, na których powstał twórca, nie? Wiesz, yo, nie?
Tak, i to jest, dlatego to jest smutne, że to jest koniec opowiadania o tym filmie. I nie wierzę w to, że za 20 lat, za dwie dekady ten film stanie się kultowy i będą jego po prostu, wiesz, wyznawcy i będziemy rozmawiać, o, pamiętasz film twórca? Bo ten film troszeczkę obraża widza, inteligencję widza. Wiesz dlaczego? Bo myśli, że widz nie widział tych wszystkich filmów, o których powiedzieliśmy wcześniej. To jest takie założenie... No okej, okay, no wiesz, no od Blade Runnera minęło 42 lata, nie?
No ale myślisz, że dzisiejszy 20-latek oglądał Blade Runnera?
I prawdopodobnie nie widział tego Blade Runnera. I to jest coś takiego, że jeżeli od tego filmu zaczynasz swoją przygodę z science fiction, to prawdopodobnie przeżyjesz jakieś bardzo ciekawe emocje i on ci Tylko jeżeli zostaniesz z tym gatunkiem i będziesz uczciwie się edukował...
Eksplorował go bardziej, nie?
to dojdziesz do tego, że ten film jest po prostu jakąś, Chryste Panie, no taką zoraną już kopią, nie? Nie do oglądania, bo tam wiesz, jeszcze jeżeli ktoś dalej się zagłębi, to tam jest cytatów z filmów postapokaliptycznych od Groma, jeszcze tyle samo od Groma z Cyberpunku. Jedyna rzecz, która na przykład mi się bardzo podobała, z cytatów, które ja na przykład, jak mi się wydaje, że dobrze odczytuję, to intro tego filmu. Ono jest stworzone jak z gier Fallout. I to mi się bardzo spodobało.
A new technology is bridging the gap between humans and AI, making us closer than ever. By scanning your own facial features, we can give them to a fully robotic body, making them more human than human.
Ale wiesz, to jest fascynujące to, co powiedziałeś, bo właśnie chciałem chwilę się przy tym intrze zatrzymać, bo to też pokazuje pewną magię kina, że w zależności od tego, kto ogląda, ma inną interpretację. Bo ja na przykład, nie wiem, czy kojarzysz taki czarno-biały film. Znaczy, on jest częściowo czarno-biały, potem się robi kolorowy. Miasteczko Pleasantville.
There's a place where life is simple. People are perfect. And everything is black and white.
Honey, I'm home.
To jest historia, która zaczyna się w świecie jakby rzeczywistym i przenosi się do świata lat 50. czarno-białego serialu. I jakby ten świat jest taki idealistyczny, nieprawdziwy, wiadomo, że nie mógł się udać, nasycony pewną propagandą poprawności politycznej, nie? I ja miałem dokładnie to samo odczucie, jak oglądałem, kurczę, to intro, że to jest właśnie ten sam styl, nie? Że to jest jakby miasteczko Pleasantville w pigułce i że to znowu jest pokazanie jakiejś rzeczywistości, która totalnie nie mogła się udać, nie? Bo jest tylko i wyłącznie materiałową propagandą, nie? Zresztą w ogóle to intro jest tak zrobione jak kronika filmowa propagandy.
10 years ago today, a nuclear warhead was detonated in Los Angeles. Nearly a million people incinerated in the blink of an eye by the artificial intelligence created to protect us.
Jednym z też ciekawych motywów akurat w tym filmie to jest właśnie to, że te Stany Zjednoczone są po raz, a to rzadko się zdarza w kinie, pokazane jako ci oprawcy, którzy wiesz,
no dokładnie, to jest w ogóle oparte, tak, to jest oparte w ogóle na micie wojny wietnamskiej, nie? Przecież to jest żywcem, jakby tam są wyjęte kadry z wojny wietnamskiej, nie?
Dlatego czas apokalipsy, o tym powiedziałem, nie?
Tak, tylko że mnie fascynuje to pod jednym względem, bo ja uważam, że to jest najjaśniejsza strona jakby tego filmu, że w epoce jakby wiesz, w kina mainstreamowego dotowanego przez Disneya tak naprawdę, gdzie budżet podchodzi wiesz od Disneya, ktoś zgodził się na to, żeby robić film, który tak jawnie po prostu wiesz, śle gromy w kierunku Amerykanów. Nie?
I to jest szkoda, bo naprawdę można było skupić się na którymś z tych wątków i go dużo bardziej poprowadzić, a najlepiej by było chyba poprowadzić ten Wojtek ojciec, córka. To by było chyba najbardziej
słuszne. No
właśnie,
słuszne. Poczekaj. To trochę uporządkuję, bo dobrze, że jesteś w tym miejscu. Mhm. Bo mam takie pytanie do ciebie. No kurczę, my tak naprawdę nie jesteśmy recenzentami filmowymi, tylko jesteśmy aktywnymi filmowcami, nie? Więc właściwie postawmy się teraz w takiej sytuacji, że to my montujemy ten film, nie? I jakby gadamy z reżyserem po jakiejś pierwszej wersji montażowej i on nas tak szczerze pyta, nie? Ja jestem tym reżyserem i teraz pytam ciebie, Tomek, mówię ci, stary, jak jest, nie? I ty mi mówisz te wszystkie rzeczy, które już powiedziałeś. To ja się pytam, no dobra, to co możemy z tym zrobić? Załóżmy, że będę miał jeszcze 10 dni dokrętek. Co mógłbym zrobić, żeby ten film ulepszyć?
Ja się go pytam, dlaczego tylko 10? No ale dobra.
Bo nie mamy więcej budżetu, tylko 80 milionów dolarów, Tomasz.
No dobra, 10 dni mamy.
Tak.
No to widzisz.
Jaką byś przyjął strategię?
Przyjąłbym strategię, że wyłączamy komputer, idziemy sobie na spacer z kawą i szczerze rozmawiamy o tym, jaki on chce film zrobić. To po pierwsze, nie siedzimy nad materiałem, bo dobra, już część mamy obraz, mamy 10 dni dokrętek i teraz jest pytanie, na którym z wątku ci najbardziej zależy i dlaczego? I, bo jeżeli, wiesz, bo akurat w tym filmie...
Ale gdybyś to ty miał mu zaproponować, on ci mówi, dobra stary, to ty mi zaproponuj, nie? Co czujesz, że jakby można by tutaj ulepszyć?
Dobra, że najbardziej wzruszający wątek bym jednak wybrał, czyli relacja ojciec-córka.
Are you going to heaven?
No.
Why not?
You gotta be a good person to go to heaven.
Then, We're the same. We can't go to heaven. Because you're not good. And I'm not a person.
Dylemat moralny, czyli to nie jest replikant, już chciałem powiedzieć replikant, widzisz, jak z Blade Runnera, tylko symulant. O, to są symulanci, która jest symulantką. Nie jest jego córką, jest kopią. No to wybrałbym to, bo na tym można zbudować bardzo dużo właśnie dylematów moralnych. Dużo widzów by potrafiło się identyfikować z głównym bohaterem. No i byłoby po prostu wzruszające. I rozwijałbym jeszcze bardziej wątek złych Stanów Zjednoczonych, które po prostu uciskają biedną sztuczną inteligencję, i w tym wątku rozwijałbym ucisk sztucznej inteligencji, bo tam znajdują się fajne sceny, na przykład jak żona... Na przykład Maja opowiada Joshua o jednym z bombardowań Amerykanów na wioskę, w której AI symulanci opiekują się dziećmi, i po śmierci dziecka jeden z opiekunów, symulant, nie może żyć bez niej, w związku z powyższym się wyłącza. Ja bym więcej takich wątków zrobił. Mm-hmm. Jest scena, w której robot biegnie, jest już namierzany przez rakietę. Robot biegnie i może się schować w chacie, ale w której są dzieci ludzkie, prawdziwe, nie symulanci. I rezygnuje z tego, żeby je oszczędzić. Wiesz, więcej i więcej takich rzeczy bym powkładał. Mm-hmm.
Ja mam takie poczucie, i to jest w ogóle dla mnie największa bolączka współczesnego kina, że ono strasznie jakby galopuje pod względem tej wizualności, i to jest bardzo dobrze, bo naprawdę jakby dzisiejsze kino, a kino lat 50. jest tak wizualnie i tak sprawnie, wiesz, opowiedziane, że to jest olbrzymi postęp i kino takie powinno być, ja tak uważam, bo po to chodzisz do kina, mhm, żeby ono było wizualne, żeby było doświadczenie.
I ono było sprawnie opowiedziane, no. Bo tak, jedyne, czego nie można zarzucić temu filmu, słuchaj, no jedyne, co nie można zarzucić temu filmu, to nie jest to, że on jest źle opowiedziany. On jest bardzo sprawnie opowiedziany, a że opowiada o niczym, no to już jest inny problem.
No on jest sprawnie zmontowany, to znaczy jakby tak, w tej, że tak powiem, nicości, to przynajmniej ten taki podział między wątkami, masz takie wrażenie, że to jest dobrze opowiadana nuta, która w żadnym momencie ci się nie dłuży.
Mało tego, że to jest, ci się nie dłuży, tak, bo to ma świetny rytm, ten film trwa 2 godziny, dokładnie, 8 minut, a zapieprza tak, jak, wiesz, dobra wyścigówka, tak, więc... To jest absolutnie, to jest bolid Formuły 1, który ładnie, wiesz, płynnie wchodzi wszystkie zakręty, wszystko się ładnie opowiada. Tak. Tylko znowu, to jest o niczym. Tak. Bardzo sprytnie jest opowiadane wątki retrospektywne.
I met her at, I forgot what the club was called. I mean, she was beautiful.
My father taught me everything he knew about AI. When the war started, he was forced to flee. I was raised by the simulants. They adopted me. You know, because they can't have kids of their own. They protected me. Loved me. Took better care of me than humans would have.
Tak jak powiedziałeś, że poszerzyłbyś te wątki, absolutnie się z tobą zgadzam. Ja bym jednak poszerzył jeszcze wątek Mai i Joshua, dlatego że to dziecko jest reminiscencją zmarłej kobiety.
Baby girl.
Well, they're either going to be really smart or take after their dad.
She mad at you.
That was a kick of agreement.
That was, yeah. She's like, nah, don't call daddy that. Don't say that to daddy.
Wait, I mean, you are 100% sure I'm the dad, right?
I gdybym ja dostał więcej tego, żebym poczuł ich prawdziwą relację, tak? I potem odnajdywał w Alfim swoją, wiesz, matkę, nie? I takie, że ten facet widzi po prostu w tym dziecku po prostu kogoś, kogo kochał. To jest prawdziwy trop. Zresztą, to jest w ogóle ciekawe, nie wiem, czy wiesz o tym, że tytuł tego filmu pierwotnie miał być inny, tylko Disney go zmienił. Wiesz, jak miał brzmiać ten tytuł?
Ja...
True Love. Prawdziwa miłość. Nie jest najlepszy, tylko ja mówię o tym z innego powodu, że jakby to pokazuje, czym właśnie kierunek tego filmu mógłby być, nie? Dla mnie ciekawym rozwiązaniem w tym filmie byłoby to, jak kocha prawdziwa kobieta, tak? W sensie kocha swojego mężczyznę versus jak AI uczy się miłości do swojego ojca, nie? I to byłby super film, tak. Nie?
No, tak, no, gdybym nie reżyser... wiesz, tak.
Gdybym był
to
scenarzystą,
była jakaś podróż.
Hmm? Tak. Gdybym był scenarzystą dochodzącym, który nagle, wiesz, ktoś, kto to napisał, daje mi to w takiej wersji, w jakiej powstaje film, to ja bym właśnie proponował pójście tym tropem, nie? Nie wiem, jak ty na to patrzysz, ale ja uważam, że jedna rzecz bardzo mi się w tym filmie nie podoba. Uważam, że wręcz zamyka możliwość dyskusji na temat AI, no bo zobacz, co się dzieje. Tam jest według mnie pewien szantaż emocjonalny, no bo jak Edwards to obłożył. Masz, stary, po stronie generalnie AI. Twórcą jest kobieta, głównym ściganym jest dziecko.
Nie mam pod jechać, czar.
It's a miracle.
Nie chodzi, czar.
They've made a child.
Postawiłeś najważniejsze świętości, to znaczy w roli AI wsadziłeś Boga, wsadziłeś kobietę i dziecko. No i jak ty masz z tym dyskutować w ogóle, nie? To znaczy, no tak, jak ty w ogóle cokolwiek złego możesz powiedzieć o AI? Jak ty możesz powiedzieć jakiekolwiek zagrożenia
sprytny, o AI? On chciał być sprytny, żeby właśnie wywołać emocje, ale właśnie to, co ty widzisz w tym, czyli zamknął, to taki knebel był.
Tak.
Wiesz, bo to zamyka dyskusję, właśnie, bo tam nie ma jakiegoś poziomu dwuznaczności, wieloznaczności sytuacji, nie? Jakby dylematów moralnych, jakiejś dysputy filozoficznej na temat przyszłości życia i jak sobie mamy ułożyć to. No bo wiemy, oczywiście w Terminatorze też tego nie ma, ale tam była jasno postawiona teza, że sztuczna inteligencja nas po prostu zaora, nie? Bo jesteśmy zbyt głupi dla niej i jesteśmy zagrożeniem. Tak. Ale tam była ta teza i to jest o tym film, nie? I tyle. A tutaj otwierasz tych wątków od cholery i tak naprawdę żaden nie jest istotny. Bo,
no bo nie chodzi o to, że żaden nie jest domknięty. On się zaczyna, nie, to w ogóle naprawdę... nic się dalej nie dzieje, nie?
Tak, wiesz, tak, bo to, tam nie ma dyskusji, tym, tam nie ma...
Ja bym to podsumował, wiesz, tak. Ja mam takie wrażenie, jakby do Disneya przed ktoś, albo inaczej, z marketingu Disneya ktoś powiedział nagle tak. Słuchajcie, my chcemy...
ChatGPT wysrał mi taki pomysł?
Nie, posłuchaj do końca. My chcemy w swojej wersji mieć trochę Stranger Things. Dlaczego? Spójrz na to, stary, w ten sposób, na postać Alfie. To jest niby tak naprawdę dziewczynka, chociaż wygląda jak chłopiec, nawet mało tego, mówi generalnie do niej Joshua synku, nie raz. I ma
Symek.
No tak.
Symulant, Symek.
No ja wiem, ale to jest tłumaczone w polskiej wersji często jako synek, nie? Tam wiesz. Nie o to chodzi, ale I masz jeszcze coś takiego, że ona ma swoje supermoce, które są ewidentnie zerżnięte ze Stranger Things po prostu, nie? I
naprawdę... No widzisz, nie zobaczyłem w tym Stranger Things, ale absolutnie masz rację. Tak. To jest no tak, chcemy mieć swoje Stranger Things.
Stary, Alfie jest dokładną kopią jedenastki. Naprawdę to jest identycznie ta sama postać. Z tymi samymi problemami. Jest. Ona jest tak samo grana na niskim poziomie klucza emocjonalnego, widzisz, z tajemnicą.
W Stranger Things jest więcej ładunku emocjonalnego niż w tym filmie.
Jasne. No bo jakby Stranger Things to jest Stranger Things, a to jest kopia Stranger Things, nie? Ale no tak, pod wieloma względami. Krótko ostrzyżona dziewczynka o takiej fizjonomii, trochę przypominająca chłopca. Wiesz, to wszystko po prostu jest jak Stranger Things, nie?
To prawda. Tylko widzisz, Stranger Things też jest kopią wszystkiego, co zobaczyliśmy wcześniej. a wręcz bym nie powiedział, że kopią, tylko hołdem, bo pierwszy sezon jest hołdem, a poza tym zresztą każdy kolejny jest rozwijaniem hołdu dla każdej epoki kina, której fascynują się
Dekada 80, dekada 90.
Tak, dekada 90, tak, dokładnie. I oni po prostu...
Przecież to się zaczyna, kurczę, jak E.T., nie? Lata 80.
Tak, wiesz, tak, dokładnie. I to są, dlatego mówię, że Stranger Things nie jest kopią, bo oczywiście on kopiuje pomysły, tylko jest hołdem. A tutaj nie masz hołdu wobec Blade Runnera, nie masz hołdu wobec Terminatora, nie masz hołdu wobec AI Spielberga czy Czasu Apokalipsy Coppoli, tylko masz kopię i chcemy udawać, że jesteśmy oryginalni. No i no sorry, no ale tak to się nie uda, no to się nie uda. No. Bo każdy widz, który coś zobaczył, zaneguje to. Tak jak mówię, ktoś, kto nigdy nic się go nie widział i zacznie od tego filmu, no to prawdopodobnie będzie dosyć szczęśliwy, bo zobaczy coś. Ale jeżeli będzie konsekwentny i będzie chciał się edukować w oglądaniu kina science fiction, dojdzie do tego, że został oszukany na samym początku.
No dobra, Tomasz, no co możemy powiedzieć? Możemy powiedzieć, że film się nie udał, ale niestety albo stety, film, kino to nie tylko złe filmy, są nawet bardzo dobre. Jeden bym ci polecił szczególnie, bo wiem, że ty go nie widziałeś. Nie wiem, czy ty gustujesz w kinie anime, ale jest taki film Chłopiec i Czapla.
Mahito.
So, you made it.
Mother.
Have a seat.
It's this way, Mahito.
A lot of strange things happen in this place.
Please join us.
I just hope he stays safe.
Save me.
Save me, Mahito!
What exactly are you?
Dear mother, she's awaiting your rescue.
Na osłodę, słuchajcie, po takiej ilości dziegciu, mamy dla was konkurs. Do wygrania są bilety na ten film w sieci Helios oraz specjalne plakaty do tego filmu. I waszym zadaniem jest albo napisanie nam na naszych mediach społecznościowych, albo wysłanie głosówek, w którym opowiecie nam krótko o swoim ulubionym filmie science fiction. I autorów najlepszych prac nagrodzimy właśnie plakatami i wejściówkami na ten film. I tak uczcicie razem z nami nasze trzecie urodziny. Hurra!
Let's make movies!